Magazyn żużlowy Radia Kozłów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.
Daniel Rutkowski, witam fanów czarnego sportu. Dziś w magazynie żużlowym trochę kuchni żużlowej. Trochę o treningu mentalnym porozmawiamy, trochę o tym, na jakim etapie jest rozwój żużla. Co dalej z Grand Prix, skoro nie można zorganizować, nie ma siły na to, aby zorganizować rundę Grand Prix w Australii, czyli gdzie idzie żużel, czy rozwija się, czy jest jeszcze w ogóle promyk nadziei na rozwój tej dyscypliny sportu w tym kształcie. Co dalej? Będziemy o to pytać ekspertów w drugiej części naszego programu. Krzysztof Cegielski, dobrze znany gorzowskim kibicom, a tymczasem...
Julia Chomska, psycholog sportu, zajmująca się m.in. gorzowskimi żużlowcami, gorzowskimi zawodnikami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zima to jest czas ładowania akumulatorów, ale też czas resetu dla zawodników, dla żużlowców. Skupiamy się na tej dyscyplinie sportu. Wiem, że zajmujesz się zawodnikami z wielu dyscyplin, natomiast jesteśmy w magazynie żużlowym, więc o żużlowcach rozmawiamy. To jest rzeczywiście taki moment, kiedy można złe chwile wykasować z pamięci, naładować się pozytywnymi emocjami przed kolejnym sezonem?
I na to był czas październik, listopad i tak naprawdę gdzieś początek grudnia, bo w momencie, kiedy już zawodnicy wchodzą do sali ze swoimi trenerami czy z klubami, żeby się przygotować do nowego sezonu, a jest to zazwyczaj dzień 1 grudnia, no to już wtedy właściwie celujemy w przygotowania do nowego sezonu, czyli ten 2018 zamykamy i nastawiamy się na sezon 2019. Więc dla mnie zima akurat to jest okres bardzo intensywnej pracy, bo są to spotkania indywidualne, na które trzeba się naprawdę przygotować bardzo rzetelnie i tak na miarę skroić dla każdego zawodnika zainteresowanego współpracą ten trening mentalny, żeby on miał jak najlepsze przełożenie tak naprawdę od kwietnia.
To zawodnik potrafi wyartykułować ci, czego potrzebuje. Podejrzewam, że nie, bo nie jest ekspertem, prawda? To ty musisz jakoś wydobyć z zawodnika, jakie ma potrzeby.
Są dwie metody. Po pierwsze, od tego jestem ja, żeby tak pokierować rozmową, żeby i stwierdzić, jakie są jego zapotrzebowania, silne strony, słabe strony, marzenia te sportowe, do których będziemy wspólnie gdzieś dążyć, ale też obawy, które mogą stanąć na drodze do sukcesu. Drugą metodą oprócz rozmowy to jest trening biofeedback EEG, dzięki któremu zawodnik nie musi mi powiedzieć nic.
Podłączasz go pod kabelki i masz wykres.
Tak, jest to badanie na zasadzie badania EEG głowy, czyli badanie neurologiczne takiej przydatności zawodnika, czy w ogóle człowieka do wielu funkcji życiowych. Tutaj się skupiamy na funkcjach sportowych i naprawdę zawodnik nie musi im powiedzieć nic, bo też się tak zdarzało, że za uszy kogoś przyciągnęli do mnie i żeby złamać ten opór, mówiłam, nic mi nie mów, ja zrobię badanie, potem porozmawiamy i wtedy jestem nazywana wróżką.
No dobrze, ale to jest tylko badanie, czy to jest jakieś urządzenie, które pobudza jakoś pracę mózgu?
Zaczynamy od badania, żeby stwierdzić tak naprawdę, gdzie są te jakieś obciążenia głowy, czyli dlaczego zawodnik na przykład na starcie ma opóźniony refleks, bo to możemy sprawdzić, bądź dlaczego się stresuje, dlaczego ma natłok myśli, dlaczego ma napięcia mięśniowe, dlaczego ma przed zawodami problemy ze snem, dlaczego koncentracja w dniu codziennym jest optymalna, a kiedy przychodzi gotowość startowa, zawodnik po prostu nie potrafi się skoncentrować, więc po tej diagnozie przechodzimy już do treningu.
I to wszystko widzisz, tak? Możesz zobaczyć na wykresach, że na przykład, nie wiem, teściowa zawodnika zdenerwowała wieczór przed i to dlatego nie może się skupić następnego dnia na meczu?
No ja widzę, co się dzieje w jego głowie. Już o skutkach może mi jakby przyczynach dopowiedzieć sam, bądź jak to skutkuje w późniejszym funkcjonowaniu. Ja widzę, jak to wygląda od strony neurologicznej i faktycznie później możemy tak naprawdę zmienić wszystko, czyli możemy zawodnika poprzez ten trening mentalny metodą biofeedback EEG nauczyć panowania nad emocjami, nad stresem, nad napięciami mięśniowymi, nad koncentracją, tą izolacją sportową oraz przyspieszyć czas reakcji, co w żużlu jest niesamowicie ważne.
Czyli mam złe starty, nie wiem, co z tym zrobić i tutaj możesz, niczym mechanik, który disiaj naprawia auto, podłącza do specjalnej aparatury i tutaj pokazuje, gdzie jest usterka.
Dokładnie tak, no to jest już nowoczesna psychologia. W Polsce zapoczątkował ją Adam Małysz, który chyba jest najlepszą reklamą tego sprzętu. Nie znam aktualnie zawodnika czy zawodniczki, która by z tym sprzętem nie miała styczności bądź nie pracowała systematycznie, bo tak jak to mówię, to skraca czas jakby całej sesji terapeutycznej, bo widać bardzo szybko efekty, możemy skrócić jakby działanie, szybciej znaleźć receptę. Do tego dochodzi oczywiście rozmowa, techniki, cały szereg technik, jakie sobie wspólnie ustalamy i wtedy zawodnik faktycznie jest w 100% przygotowany pod względem mentalnym.
No dobrze, odczepmy się od tej aparatury na moment. Zawodnik przygotowuje się do kolejnego wyścigu i co takiemu zawodnikowi polecasz? Wizualizację wewnątrz i przedstawienie tego wyścigu, przeżycie go jeszcze przed wyścigiem w głowie, co zrobi po kolei, jakie rozwiązania i tak dalej zastosuje, podobnie jak w innych sportach, czy nie? Czy jest jakaś inna metoda koncentracji?
W żużlu wizualizacja jest bardzo dobrym pomysłem na wieczór przed, na drogę, na stadion, szczególnie jeżeli jest mecz wyjazdowy, to wtedy można to jeszcze zrobić. Im bliżej meczu, od wizualizacji już odchodzimy. Dlaczego? Żeby zawodnik się nie spalił. Jakby nie ma warunków, żeby zawodnik przeprowadził wizualizację w 100% właściwie, ponieważ jak wiemy, jest tu presja czasu, zawodnik sam musi się przygotować pod względem swojego jakby ubioru, kasku, rękawiczek, gogli i tak dalej. Jest bardzo dużo osób wkoło, które mogą przeszkodzić, kiedy zawodnik zacznie już wchodzić w tą wizualizację i wtedy może być po prostu odmienny efekt, więc tutaj stawiamy na jak największą koncentrację, uruchomienie w partii mózgu tych odpowiedników, które mają przesłać jak najszybszy sygnał, oko, lewa ręka, czyli czas reakcji, na to też mamy metody i jak największa koncentracja, bo jakby im większą koncentracją zawodnik się wykaże, im bardziej wejdzie w tą swoją bańkę koncentracyjną, to wtedy ani nikt go nie sprowokuje, ani nic mu nie przeszkodzi na starcie.
Niektórzy zawodnicy jakby ładują się energią od kibiców, tak? Chcą już od tej momentu prezentacji być z kibicami, jakby czerpać od nich energię, po wyścigu na długo nie zjeżdżają, jakby czekają na kolejną porcję energii od kibiców, szczególnie kiedy wygrają, a inni zamykają się w sobie, mają słuchawki, im większe, tym lepsze, jakąś swoją muzykę, na prezentacji wydają się, jakby jeszcze byli w parku maszyn, jakby ich w ogóle nie było przed publicznością. Każdy jest inny, prawda?
Dokładnie. Kibice niosą bardzo mocno zawodników, którzy są objeżdżeni, którzy mają już doświadczenie. Ci młodzi zawodnicy, bądź tacy, którzy na przykład wracają po kontuzji, bądź mierzymy się z rywalem im tak jakby osobiście nieleżącym, czyli jakby takie wewnętrzne derby, tak to nazwijmy. Czyli tutaj mamy zawodników, którzy są z różnych miast i to dla nich są wtedy derby, kiedy przyjeżdżają zawodnicy drużyny z tych właśnie ich miast. To wtedy naprawdę należy się odciąć, dlatego żeby jak najbardziej skupić się na sobie, na tym stanie tu i teraz. I proszę mi wierzyć, że jestem osobą, która już nauczona tej właśnie doświadczeniami, zawsze w kieszeni mam zatyczki do uszu, bo już nieraz się przekonałam, chociażby na finałowym meczu w Lesznie, czy tutaj u nas jak był w Gorzowie pierwszy mecz, że przydały się one tym najbardziej doświadczonym. Zdarza się to po prostu, że trzeba się odciąć i bardziej skupić na sobie.
A kibice często specjalnie próbują rozproszyć zawodników, prawda? Są takie, jak to nazwać, sytuacje, ogólnie to nazwijmy.
No oczywiście, że tak, chociaż każdy zawodnik i tak powtórzy, że jak są kibice, jak jest doping, to zawsze czują większą adrenalinę. Jeżeli jest większa adrenalina wytwarzana, to wtedy proszę mi wierzyć, że jest większa złość ta sportowa i zawodnik naprawdę wjedzie tam, gdzie na treningu by nie wjechał bez udziału publiczności, więc im więcej kibiców, tym lepiej.
Obozy integracyjne drużyn przed takim obozem także i Stal Gorzów, zmieniony skład, czyli nowi panowie przyjeżdżają do Gorzowa, a potem jadą w góry razem. Takie spotkanie jedno już było całej drużyny w grudniu, natomiast znają się wszyscy. W żużlu integracja drużyny ma w ogóle sens?
Ja bym nawet tego nie nazwała aż taką integracją, ale na pewno sprawdzeniem w ogóle, w jakich momentach przygotowania są zawodnicy. Faktycznie będziemy mieli elementy tego treningu team building, czyli będziemy formować ten team spirit, żebyśmy byli zawsze razem na torze, w parkingu i jako drużyna. I to będzie bardzo duży na to nacisk podczas tego obozu. Dlaczego? Ponieważ to jest jedyny tydzień, kiedy zawodnicy będą razem. Faktycznie było, no kilka godzin spędziliśmy razem na podsumowaniu zeszłego sezonu, ale to wiadomo, to nie był też czas i miejsce na jakby aż takie jakby ustalenia, tylko tutaj był ukłon w stronę sponsorów. Teraz będziemy sami w Szklarskiej Porębie, w ośrodku przygotowań olimpijskich, więc naprawdę nic, tylko skupić się na przygotowaniu do sezonu i formowaniu tych najważniejszych cech jako drużyna.
Ale można mówić już o drużynie? Faktycznie, bo trener Chomski zawsze mówi, że potem to się w trakcie sezonu przydaje, kiedy potrzebna jest szybka komunikacja w trakcie meczu, wymiana informacji, jeden na drugim musi polegać.
Powiem tak, że od 2016 roku faktycznie mogę powiedzieć, że tak, to była drużyna na każdym meczu. Pomijam fakt, że później zawodnicy się rozjeżdżają i mogą jechać przeciwko sobie, bądź w zawodach indywidualnych.
To jest często na drugi dzień.
Tak, to jest kosmos. Jak opowiadam o tym innym osobom gdzieś na konferencjach naukowych, to się łapią za głowę, że może być tak taka dyscyplina, ale no, trzeba było się do tego dostosować i faktycznie 2016, 17 i 18 rok i mam nadzieję, że ten 2019 pokazał mi, że to, co robimy na tych obozach i to, co robimy później przed każdym meczem, sprawia, że naprawdę nie ma problemów komunikacyjnych podczas meczu.
Teraz zapytam o taką kwestię, która jest poruszana ostatnio w mediach przez różne osoby. Jak buduje się takie teamy? Już nie mówię o zespołach, drużynach, tylko o teamach takich poszczególnych zawodników, czyli zawodnik, mechanicy. Często gdzieś tam w tle pojawiają się rodzice, którzy mają większą lub mniejszą rolę. I tak się składa, że czołówka polskich zawodników właśnie zwykle tak ma te teamy zbudowane. Między innymi Bartek z Marzli, gdzie dużą rolę ma mama, gdzie to wszystko nadzoruje tata, gdzie także pojawia się brat w parku maszyn często. Nie na wszystkich zawodach, ale jest. Czy to ma rację bytu? Pojawiają się też opinie z drugiej strony, że przecież no, mistrzowie świata to są ludzie, którzy już dorośli i powinni rodziców zostawić może w domu, na trybunach, a powinni budować profesjonalnie teamy. Jaka jest twoja opinia?
Znaczy tak, na pewno w żużlu od roli rodzica w parkingu nie uciekniemy, bo zazwyczaj jest to pierwszy mechanik zawodnika i jeżeli ta relacja jest poprawna, a nad tym trzeba pracować i proszę mi wierzyć, że bardzo często rodzice zwracają się do mnie o szkolenia i które prowadzę, jak wspierać zawodnika, bo wychować mistrza sportu to jest naprawdę największy wyczyn, a rodzice to też są najlepsi kibice, tak, więc jakby no bezwarunkowo podejdą do swojego dziecka, czy już
czyli później... trzeba się nauczyć obiektywnie patrzeć.
Trzeba się nauczyć wspierać, działać pozytywnie. No na pewno tutaj te osoby, które zostały wymienione, mają wśród swoich teamów całe rodziny i to funkcjonuje bardzo dobrze. Jeżeli się zdarzają jakieś zgrzyty, jeżeli ten rodzic źle działa, to też jestem taką osobą, bądź trener, która szybko to zauważa i coś się z tym robi. Nie zawsze da radę, bo to wiadomo, to są indywidualne teamy i indywidualne ich decyzje, ale no, jeżeli da radę rodzica, który jakby nie pełni żadnej funkcji w teamie, na trybuny, żeby obejrzał mecz w spokoju, bardzo do tego zachęcam. Jeżeli ma jakąś rolę konkretną, no to i wspiera zawodnika i chce być tym filarem i oparciem, to jak najbardziej, bo nikt inny bardziej nie będzie znał swojego dziecka.
Czyli nie możemy mówić tutaj o efekcie nieodciętej pępowiny, tak? Negatywnym efekcie.
Ja bym tego tak nie nazwała, no sama współpracuję ze swoim ojcem i też często zdarza się, że słyszę, że jestem w Gorzowie tylko dlatego, że mój tata jest tu trenerem, a proszę mi wierzyć, że takie zaufanie, jakie ma do mnie trener i ja do niego, to dzięki temu naprawdę możemy podziałać dużo bardziej na zawodników podczas chociażby tych różnych problemów, które zdarzają się podczas całego sezonu. Nigdy nie miałam takiej jakby możliwości swobody pracy z żadnym trenerem, a już z wieloma współpracowałam.
To na koniec zapytam, jaki jest nastrój w gorzowskiej drużynie. Nie wiem, czy można już o tym powiedzieć, o nastroju, bo tak naprawdę spotkania integracyjne dopiero przed, czy wyjazd wspólny dopiero przed wami. Natomiast to jest drużyna na miarę playoffów?
Więcej będę mogła powiedzieć po obozie, kiedy zobaczę, jak tutaj funkcjonują ze sobą chłopacy.
Czy jest żar, tak?
Dokładnie. Czy tutaj mamy chemię? No moją rolą też będzie, żeby to wszystko tak poukładać i żeby wszystko to funkcjonowało. Ja myślę, że już zeszły sezon pokazał, bo sprawdzaliśmy to przed wejściem do finału, że nikt nie dawał nam szans przed sezonem na play-offa. My byliśmy w finale i na pewno nie powiem, że się udało, tylko chłopacy to wywalczyli każdym jednym biegiem, w którym uczestniczyli. Wszystko jest tak naprawdę, zadzieje się na torze, jak to się mówi, póki piłka w grze, u nas póki ich zawodnicy będą na torze, będą walczyć, to ja wierzę, że tak, że play-offy mogą być nasze.
Do tego potrzebne będzie przełamanie dwóch zawodników, czyli Petera Kildemanda. Musi wrócić na swoje dobre tory, a stać go na dobrą jazdę, tylko musi uwierzyć znów w siebie. No i młodszy Duńczyk, który wchodzi dopiero do, jakby otwierają się do niego drzwi dużego żużla i też musi uwierzyć w swoje siły, czyli tutaj tak naprawdę duża rola psychologa.
Petera znam bardzo dobrze, jeszcze z czasów, kiedy jeździł w Grand Prix, więc jego rys psychologiczny mam rozpisany. Chcę pracować, ma fajnie postawione cele na ten sezon, więc sądzę, że tutaj też osoba trenera, który lubi odbudowywać zawodników, będzie miała duże znaczenie. Jeżeli chodzi o naszego drugiego młodego Duńczyka, wiem, że naprawdę po tym, jak szalał w pierwszej lidze, chce nadal utrzymać ten poziom w ekstralidze, więc tutaj sądzę, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Widać było w grudniu na tym spotkaniu wspólnym, że rzeczywiście jest ta iskra wokół jednego i drugiego, że oni bardzo chcą jakby szybko wkomponować się w drużynę.
Chcą, rozmawiają. No chłopacy się tak naprawdę znają, jeżdżą gdzieś tam razem na te zawody indywidualne, więc tutaj nie było żadnego problemu, nie było żadnego jakiegoś takiego oficjalnego zapoznania, wszystko poszło płynnie. No to jest też jakby plus tej dyscypliny i tych jednak różnorakich zawodów, więc Ja jestem dobrej myśli.
To jeszcze indywidualnie zapytam o Bartka Zmarzlika. Mentalnie, psychologicznie jest już gotowy na Mistrzostwo Świata indywidualne?
Ja wychodzę z założenia, że cały czas trzeba pracować nad sferą mentalną, tak samo jak i fizyczną i sprzętową. A jeżeli ktoś mierzy po Mistrza Świata, to musi zawsze być 3 kroki przed rywalami.
I Bartek ciężko pracuje, prawda?
Pracuje bardzo ciężko. No na pewno jest to postać, która przełamała ten olbrzymie brzemię, jakie nosi na sobie zawodnik nazwany mianem talentu. Ja zawsze mówię, że nazwać kogoś talentem to jest tak, jakby mu dowalić worek cementu na plecy i on musiał z tym jeździć. Nie ukrywajmy się, że dobrze prowadzony i od strony trenerskiej, i od strony rodzinnej. I tutaj nie mogę też ukryć, że był przygotowany mentalnie do swojego pierwszego meczu ligowego, ale pracować trzeba cały czas. No tutaj niestety rywale nie śpią. Jak się walczy o Mistrzostwo Świata, to nagle może wyskoczyć czarny koń i wygrać pojedyncze wszystkie rundy Grand Prix i nikt się tego nie będzie spodziewał, nawet bukmacherzy.
To jest sport. I ostatnie pytanie. Zauważyłem, że pierwsze treningi mają dla zawodników bardzo duże znaczenie. Pierwsze treningi na torze oczywiście.
Tak, pierwsze treningi, kiedy już ta adrenalina i niecierpliwość osiągają po prostu zenit. Faktycznie te pierwsze jazdy to jak tylko mogę, to jestem na tych treningach, żeby studzić emocje, żeby nic się nie stało, żeby chuchać na zimne, żeby zawodnicy spokojnie weszli w sezon. Mam nadzieję, że pogoda będzie bardziej łaskawa niż rok temu i wyjdzie się na tor szybciej niż to było w zeszłym roku, oczywiście na ten Gorzowski. No i będzie wyczuwać, żeby wszystko dobrze się poukładało.
Julia Chomska, psycholog sportu, współpracująca również z gorzowskimi zawodnikami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A w drugiej części magazynu żużlowego Krzysztof Cegielski i inne zagadnienia związane nieco z kuchnią żużlową. Wracamy za chwilę.
Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.